Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz. Mamy dziś niedzielę 23 listopada. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Charlotte. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Marka Brzezińskiego. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady. A Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka francuska jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. W Afganistanie zginął kolejny żołnierz francuski. Prezydent-elekt Obama dokonał kolejnych nominacji. Sekretarzem skarbu został Timothy Geithner, a rzecznikiem Białego Domu Robert Gibbs. W Limie doszło do spotkania prezydentów USA Busha i Rosji Miedwiediewa. W Tbilisi trwają uroczystości upamiętniające 5. rocznicę rewolucji Róż. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Minister spraw zagranicznych Francji, Bernard Kouchner, wyraził głęboki żal z powodu śmierci dzisiejszej nocy w Afganistanie 32-letniego żołnierza francuskiego i ciężkie ranienie innego. Obaj wjechali na minę, prowadząc patrol na południowych przedmieściach Kabulu. Depesze przypominają, że w Afganistanie znajduje się obecnie około 70 tysięcy żołnierzy koalicyjnych, w tym 2800 żołnierzy francuskich. Minister spraw wewnętrznych Francji, Michel Alliot-Marie, zapowiedziała, że pomimo tych i innych ofiar w kontyngencie francuskim, Francja będzie nadal rozwijała swą obecność w Afganistanie, głównie po to, aby skutecznie walczyć z terroryzmem. Jeśli chce się walczyć z terroryzmem na terytorium własnego kraju, walkę trzeba rozpocząć już poza jego granicami i zło zdusić w zarodku tak, aby obywatele naszego kraju mogli poczuć się bezpieczniej, powiedziała pani minister w wywiadzie nadanym przez francuską stację radiową Europe 1. Depesze piszą, że Francuzi doskonale pamiętają zasadzkę, w jaką wpadli żołnierze francuskiego kontyngentu w połowie sierpnia tego roku, gdy pod Kabulem talibowie zabili 10 żołnierzy francuskich i ranili 21. Dowództwo amerykańskie wojsk w Afganistanie poinformowało, że podczas nalotu helikopterów amerykańsko-afgańskich na jedną z afgańskich wiosek udało się zabić 17 talibów walczących z prawowitymi oddziałami afgańskimi. Dowództwo to poinformowało poza tym, że na początku przyszłego roku do Afganistanu na granicę z Pakistanem wysłanych zostanie dodatkowych 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich. W specjalnym komunikacie wydanym w Kabulu NATO podkreśla, że, cytuję, współpraca między wojskami koalicyjnymi a wojskami pakistańskimi jeszcze nigdy dotąd nie była tak doskonała. Koniec cytatu. Tu Paryż RFI. No to dalszy ciąg naszych wiadomości. Amerykański prezydent-elekt Barack Obama dokonał kolejnych nominacji. Na stanowisko sekretarza skarbu USA wybrał Timothy Geithnera, dotychczasowego prezesa Nowojorskiego Banku Centralnego, a nowym rzecznikiem Białego Domu ma zostać od stycznia Robert Gibbs, były szef PR-owców nowego prezydenta z czasów jego kampanii przedwyborczej. Były sekretarz skarbu USA z czasów prezydentury Billa Clintona, Lawrence Summers, ma otrzymać nominację na doradcę prezydenta USA do spraw ekonomicznych. W Limie kończy się posiedzenie 16. Forum Organizacji Współpracy Ekonomicznej Krajów Azji i Pacyfiku. Biorą w nim udział delegacje najwyższego szczebla z 21 krajów. W Limie są też kończący urząd prezydencji USA George Bush i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Spotkali się oni w sobotę wieczorem i, jak powiedział dziennikarzom szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Lawrow, Stany Zjednoczone z Rosją podjęły decyzję o dalszej współpracy na bazie danych praktycznych. Ławrow podał jako przykład praktyczne porozumienie, jakie podpisał w Limie z aktualną szefową dyplomacji amerykańskiej, panią Condoleezzą Rice, w sprawie wspólnej walki z konkretnymi przypadkami piractwa morskiego. Prowadziliśmy też dyskusję na temat dwustronnych konsultacji dotyczących kontroli zbrojeń oraz obrony przeciwrakietowej. Konkretne negocjacje na ten temat mają odbyć się w grudniu, powiedział szef dyplomacji rosyjskiej w Limie.
W Moskwie odbyła się kameralna, 30-osobowa manifestacja opozycji w hołdzie pamięci Aleksandra Litwinienki w przeddzień drugiej rocznicy jego zamordowania w Londynie, przypuszczalnie na rozkaz władz rosyjskich. Żądamy procesu zleceniodawców i wykonawców morderstwa, głosiły hasła manifestantów, którzy zebrali się na czystych prudach w centrum stolicy. Wystąpienie zwołała natomiast organizacja opozycyjna Klub Antywojenny. Urząd Miejski wydał zezwolenie na demonstrację, którą jednak otoczono ścisłym policyjnym nadzorem, a policja policjanci rozkazali usunięcie hasła wrogiego Miedwiediewowi i Putinowi. Główny podejrzany o morderstwo były agent KGB Andrzej Lugowoj, którego ekstradycji Kreml odmawia, udzielił wczoraj wywiadu dziennikowi The Times, w którym zapewnia, że gotów jest podjąć współpracę z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości, wysyłając do Londynu swego przyjaciela Dmitra Kowtuna, jedną z ostatnich osób, które widziały Litwinienkę, zanim pojawiły się pierwsze objawy otrucia polonium, by ten złożył zeznania. Przewodniczący Fundacji imienia Litwinienki i rzecznik wdowy po zamordowanym, Aleks Goldfarb, oświadczył, że wywiad ów to gest czysto propagandowy, mający na celu poprawić fatalne stosunki Moskwy z Londynem właśnie na tym tle. Lugowoj powiedział, że Kowtun pojedzie do Wielkiej Brytanii, jeżeli uda się uzyskać gwarancję władz. Chodzi o to, że Kowtunowi grozi nie tylko aresztowanie w Londynie, ale ekstradycja do Niemiec, gdzie również grozi mu aresztowanie tam, bowiem w Hamburgu, w mieszkaniu swojej byłej żony, pozostawił ślady polonium, zanim udał się do Londynu. Lugowoj raz jeszcze kategorycznie zaprzeczył, jakoby miał coś wspólnego z morderstwem, wysuwając jako jedyny argument stwierdzenie, co Rosja na tym zyskała, nic. Komentując tę wypowiedź, Goldfarb poświadczył, Lugowoj jest oskarżony o morderstwo, wie doskonale, że immunitetu nie dostanie, a jego propozycja to gest propagandowy. Jeżeli jednak odda się w ręce władz brytyjskich i powie prawdę o tych, którzy to morderstwo zlecili, nie mamy nic przeciwko złagodzeniu wyroku. Gordon Brown powiedział jasno prezydentowi Miedwiediewowi na lipcowym szczycie G8 w Japonii, że afera nie zostanie zatuszowana, przypomina AFP.
Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. W Tbilisi odbywała się manifestacja z okazji 5. rocznicy rewolucji róż w Gruzji. Prezydent Michail Saakaszwili zaapelował podczas niej o jedność narodu gruzińskiego wobec rosyjskich zakusów. Przypomniał o sierpniowej rosyjskiej agresji na Gruzję. Jedna z głównych postaci rewolucji róż była minister spraw zagranicznych Nina Burdzanadze, obecnie w opozycji, zaproponowała powstanie nowej partii politycznej w Gruzji. W Gruzji jest też prezydent RP Lech Kaczyński. Kolumna samochodów, którą jechał wraz z prezydentem Saakaszwilim, aby odwiedzić obozy uchodźców, została zatrzymana pochodzącą nie wiadomo skąd strzelaniną w pobliżu granicy z Osetią Południową. Kolumna na wszelki wypadek natychmiast zawróciła. Nikomu nic się nie stało, a prezydent RP jest bezpieczny. Biuro prezydenta Gruzji winą obarcza stronę rosyjską, uważając tę strzelaninę za niedopuszczalną, tym bardziej, że miała ona miejsce w pobliżu kolumny wiozącej obu prezydentów. W Teatrze Opery i Baletu w stolicy Gruzji Kaczyński i Saakaszwili wezmą udział w niedzielę wieczorem w uroczystościach rocznicowych, w których mają uczestniczyć także przedstawiciele innych państw. Po Węgrzech Unia Europejska zamierza finansowo wesprzeć i Łotwę, bardzo dotkniętą ogólnoświatowym kryzysem finansowym. Brak jest jednak bliższych szczegółów. Podczas modlitwy na Anioł Pański papież Benedykt XVI ostro potępił sowieckie przyczynianie się do wielkiego głodu na Ukrainie, którego 75. rocznicę obchodzono w sobotę w Kijowie. Po tygodniowym konklawie mnichów tybetańskich w miejscowości Dharamsala na północy Indii duchowy ich przywódca Dalai Lama oświadczył, że społeczność tybetańska znajduje się w olbrzymim niebezpieczeństwie i że absolutnie nie należy mieć najmniejszego zaufania do władz chińskich. Do Waszyngtonu przybył, by pożegnać się ze swym najbliższym sojusznikiem, prezydentem USA George'em Bushem, premier Izraela Ehud Olmert. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zapowiedział, że jeśli wszelkie negocjacje z radykalnym ruchem Hamas zawiodą, to na początku przyszłego roku zwoła powszechne wybory. Hamas już zapowiada, że je zbojkotuje. Był to dziennik Radio France International. Tu mówi Paryż. Przed mikrofon zapraszam teraz Piotra Błońskiego z przeglądem francuskich tygodników.
Wielki Paryż w roku 2020. Na okładce tygodnika Le Point widnieje niepokojąca szklano-świetlista piramida, która ma ze swoich 150 metrów wysokości dominować nad terenami wystawowymi przy rogatkach wersalskich. I zachęca do lektury specjalnej wklejki poświęconej tego typu projektom. Z ciemnego tła okładki L'Express wyłania się tytuł innego tygodnika, tyle że niekonkurencyjnego. To Le Canard Enchaîné, istniejące od 1917 roku pismo satyryczne, które stało się prawdziwą instytucją i wzorem rzetelnego dziennikarstwa. Redakcja potrafiła zachować przez te wszystkie lata pełną niezależność, stawiając czoła naciskom politycznym i procesom. Funkcjonowanie Le Canard Enchaîné budzi podziw i ciekawość Francuzów, to też L'Express poświęca mu swoje własne dochodzenie. Z okładki Le Nouvel Observateur znowu wbija w czytelnika swój wzrok Nicolas Sarkozy w montażu fotograficznym, na którym na tle Pałacu Elizejskiego zza jego pleców uśmiecha się Karla, a obok swe zadowolone miny obnosi kilkunastu doradców prezydenckich, których tygodnik przedstawia zgrubioną czcionką jako prawdziwy rząd Francji. Wielki Paryż. W ostatnich latach rozgorzała na nowo dyskusja polityków i urbanistów na temat przyszłego kształtu stolicy Francji, której cechą nieustającą jest to, że dusi się w swoich granicach, ale w każdym pokoleniu marnuje okazję na to, by swe granice rozszerzyć. W administracyjnych granicach Paryża mieszka ledwie 2 miliony osób, za to w całym regionie Île-de-France, czyli głównie na przedmieściach w promieniu ponad 50 kilometrów, ponad 12 milionów. Wbrew elementarnej logice i zdrowemu rozsądkowi, a wskutek politykierskich kalkulacji, nigdy nie udaje się włączyć administracyjnie do miasta nawet najbliższych peryferii. To też gęstą i jednolitą tkankę właściwego Paryża odgradza od nich betonowa nić peryferik, czyli obwodnicy, a poza nią jest urbanistyczny chaos. Nie znalazł się dotąd nowy baron Haussmann, który wzorem tego z XIX wieku zdołałby żelazną ręką poprzebijać ten gąszcz zabudowy i, przedłużając daleko poza granice miasta jego główne osie komunikacyjne, wydobyć je z kajdanów. Jest to niewykonalne z przyczyn głównie politycznych. Władza mera Paryża rozrosłaby się kosztem 1281 merów rozsiadłych wygodnie w gminach peryferyjnych. No i coraz bardziej z przyczyn ekonomicznych, bo każdy hektar wywłaszczeń pochłania dziś miliardy. To też architekci i urbaniści konsultowani równolegle w otoczeniu mera Paryża, socjalisty Bertranda Delanoë i w otoczeniu prezydenta Sarkozy'ego proponują jako jedyną realną perspektywę rozwojową otoczenie stolicy wieńcem wieżowców. Kamienice haussmannowskiego Paryża nie przekraczają w zasadzie 20 metrów wysokości, czyli 7 kondygnacji. Maksymalna wysokość nowo budowanych to 37 metrów. Mówi się o podwyższeniu pułapu do 50 metrów poza samym centrum oraz na peryferiach i budowie w kilkunastu miejscach znacznie wyższych wieżowców. Wśród nich owa tytułowa piramida przy rogatkach wersalskich, w rzeczywistości płaska wieża o nazwie Tour Triangle, o wysokości 150 metrów. Na lewym brzegu Sekwany, tam gdzie wpływa ona do Paryża, co najmniej jedna 200-metrowa wieża sygnalizować ma nową dzielnicę. 160 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, 2000 mieszkań, usługi. Podobny program przewiduje się naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki, ponad torowiskami dochodzącymi do dworca Lyońskiego. Bardzo efektowne projekty dotyczą obszarów wzdłuż północnych granic miasta. Znów 200-metrowe wieżowce przy Porte de la Chapelle, w tym projekt architektów Brenac i Gonzalez w formie roztańczonego, zwielokrotnionego sandwicza, albo ciekawy wieżowiec nafaszerowany wiszącymi ogrodami projektu Dominika Perrault. Jest to zresztą jedyne miejsce, gdzie przewidziano rzeczywiste przebicie granic. Zbudowana zostanie szeroka arteria ponad obwodnicą, wiążąca północno-wschodnią zabudowę Paryża z sąsiednimi miastami Aubervilliers, La Plaine i aż po Saint-Denis. Na opuszczonych przez kolej torowiskach dworca Saint-Lazare w dzielnicy zwanej Clichy-Batignolles, czyli niegdysiejszej, opisywanej w pasażach Krzysztofa Rutkowskiego Petite Pologne, Małej Polski, tam gdzie miało powstać miasteczko olimpijskie, 3500 mieszkań, w tym połowa socjalnych, w 10-hektarowym parku, w budynkach o rozmaiconym kształcie, ale sięgających do 50 metrów wysokości. W samym sercu Paryża całkowicie przerobiona zostanie powierzchnia hal, owej betonowej dziury kryjącej centrum handlowe i największy węzeł komunikacji podziemnej. Powstanie tam autentyczny park. Dodajmy, że w tych wszystkich zamierzeniach uczestniczą wszyscy gwiazdorzy francuskiej architektury. Jean Nouvel na przykład realizuje nową filharmonię narodową w La Villette, projektuje adaptację dzielnicy dworca Austerlitz, a na peryferiach ekologiczny, potrójny, 90-metrowy kloc zwany wieżą Horizon w Boulogne. No i oczywiście w dzielnicy La Défense 500-metrowy wieżowiec Signal. W La Défense powstać ma zresztą kilkanaście nowych wieżowców, z tym, że kryzys ekonomiczny może poważnie przyhamować ich budowę. Osobnym problemem jest związanie Paryża i peryferii, a także głównych ośrodków peryferyjnych między sobą coraz gęstszą siecią komunikacyjną. Mnoży się projekty, ale tak naprawdę nikt nie łudzi się, że za życia doczeka szybkiego i wygodnego transportu na skalę całego wielkiego Paryża. Po Paryżu Wielkim, Paryż Mały, Paryż Małostkowy. Tenże tygodnik Le Point publikuje rodzaj katalogu ofiar niechęci prezydenta Sarkoziego. Nie chodzi tu tylko o indywidua, lecz o grupy zawodowe. Sarkozy nie znosi bankierów, wojskowych, sędziów, dyplomatów, statystyków, dziennikarzy, intelektualistów, popleczników Chiraca. Natomiast artykuł Sylwii Pierre-Brossolette, który wprowadza opisy tych poszczególnych niechęci, jest majstersztykiem dziennikarskiej hipokryzji. Każdej, nawet najbardziej bolesnej szpili wbitej w prezydenta odpowiada akcent podziwu lub zaznaczenie dystansu do wypowiedzianej złośliwości. Artykuł zaczyna się od zacytowania wypowiedzi tego Mefistofelesa dyplomacji, jakim był Talleyrand. Oprzeć się można tylko na tych, którzy się opierają. Sarkozy ceni opornych, choć wyznaje zasadę, że kto nie z nim, ten przeciw niemu. Według jednego z dawnych jego współpracowników, jak czytamy, Sarkozy dzieli ludzi na łajdaków i niewolników. Nieco dalej. W stosunku do dziennikarzy Sarkozy jest lekko paranoiczny. I jak wszyscy politycy, dodaje bezpiecznie autorka. I na koniec. Oczywiście, Sarkozy nie ma monopolu na urazy i agresywność. Inni prezydenci też nie byli łagodni wobec swych rzeczywistych lub domniemanych wrogów. Nowością jest to, że ten człowiek o przerośniętym ego nie stawia granic swojej swobodzie wypowiedzi. Mówi, co myśli, tak jak myśli, na dobre i na złe. Le Nouvel Observateur zabawia się zaś w prezentację prawdziwego rządu Francji, który składa się z doradców Sarkoziego, prawdziwego w domyślnym przeciwieństwie do legalnego rządu premiera Fillona. Premierem tego prawdziwego jest oczywiście sam Sarkozy. To nie przeszkadza, że Fillon występuje na opublikowanym przez tygodnik zdjęciu montażu jako minister do spraw stosunków z parlamentem. Carla Bruni jest tu ministrem do spraw różnorodności, spraw humanitarnych i prezydenckiego wizerunku. Henri Guénot ministrem prezydenckiego słowa. Michel Pebrot ministrem kryzysu bankowego. Bernard Squarcini, ministrem wywiadu i spraw korsykańskich. Alain Minc, ministrem nowych idei. Claude Allègre, ministrem nieustającego otwarcia. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to ma charakter nie tylko rozrywkowy. Styl polityki Sarkoziego ujawnił brak precyzji artykułu 20 Konstytucji określającego zakres kompetencji rządu w stosunku do kompetencji prezydenckich. Sarkozy korzysta po prostu bez żenady, w przeciwieństwie do swych poprzedników, z pełni prezydenckich prerogatyw.
RFI, Radio France Internationale.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubor.
Słynny francuski antropolog Claude Lévi-Strauss obchodzi stuletnią urodziny. Autor legendarnego Smutku tropików, którego rozżaleni jurorzy nagrody Goncourtów nie mogli wyróżnić, gdyż był esejem i dokumentem. Urodził się 28 listopada 1908 roku w Brukseli w rodzinie Francuzów. Dorastał i kończył studia w Paryżu, gdzie mieszka do dziś. Nic dziwnego, że francuska stolica postanowiła uczcić tak sędziwego intelektualistę, znanego chyba na całym świecie. Muzeum Sztuki Prymitywnej w Paryżu, Musée du Quai Branly, ogłosiło 28 listopada dniem specjalnym wielkiego uczonego i przygotowało bogaty program obchodów stulecia jego urodzin. Claude Lévi-Strauss, jak mówią Francuzi, albo jak w świecie mówią Claude Lévi-Strauss, związany jest z paryskim muzeum od jego początków 21 czerwca 2006 roku. W przeddzień oficjalnego otwarcia zwiedził on je z wielkim zainteresowaniem, nie szczędząc twórcom pochwał i komentarzy. Był także obecny następnego dnia podczas inauguracyjnego przemówienia inicjatora projektu byłego prezydenta Jacques'a Chiraca. Ponad dwa lata po swym otwarciu muzeum udostępnia 28 listopada swe podwoje bezpłatnie dla zwiedzających. W programie dnia specjalnego znalazły się przede wszystkim lektury tekstów Lévi-Straussa w wykonaniu setki osób ze świata sztuki, kultury i nauki w opracowaniu Daniela Mezgisza, reżysera teatralnego i dyrektora Państwowej Szkoły Teatralnej Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique w Paryżu. W sali kinowej muzeum zaplanowano pokazy filmów dokumentalnych. Można obejrzeć z przewodnikiem wystawę poświęconą miejscom i ludom, jakie francuski antropolog odwiedził podczas swych licznych podróży. Na ścianach ścianach holu muzeum wyświetlono zdjęcia i okładki pierwszych publikacji książek jego autorstwa. Zwieńczeniem dnia specjalnego jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy wejściu do sali teatralnej jego imienia z łatwą do transformacji przestrzenią i widownią na 500 miejsc Teatr Claude Lévi-Strauss. Członek Akademii Francuskiej od roku 1973, wyróżniony niezliczonymi odznaczeniami i nagrodami, uznawany za jednego z ojców strukturalizmu we Francji, autor myśli nieoswojonej Lévi-Strauss studiował prawo i uzyskał dyplom z filozofii na paryskiej Sorbonie w roku 1931. Po dwóch latach pracy w liceach w Mont-de-Marsan i w Laon postanowił wziąć udział we francuskiej misji kulturalnej w Brazylii, gdzie już wkrótce wykładał jako profesor socjologii na Uniwersytecie w São Paulo. W latach 1935-39 wziął udział w swej pierwszej podróży etnograficznej po regionie Mato Grosso i w Amazonii, gdzie badał życie miejscowych plemion Indian. Nie tylko badał, ale i na jakiś czas zamieszkał wśród nich. To owa wyprawa zadecydowała o jego przyszłym powołaniu antropologa i etnografa. Zwolnienie Lévi-Straussa w wyniku antyżydowskich praw Vichy, emigracja do Stanów Zjednoczonych i praca w nowojorskiej uczelni New School for Social Research, a także wykłady w École Libre des Études, założonej przez siebie uczelni dla francuskich studentów, wywarły niekwestionowany wpływ na rozwinięcie jego teorii. Lévi-Strauss zaprzyjaźnił się wówczas z amerykańskim językoznawcą rosyjskiego pochodzenia, Romanem Jakobsonem, i poznał amerykańską antropologię z jednym z jej głównych przedstawicieli, Francem Boasem. Francja błogosławi zapewne ów dzień 1949 roku, w którym Lévi-Strauss podjął ostatecznie decyzję powrotu do Francji i przyjęcia propozycji pracy na Francuskiej Akademii Nauk, CNRS, i w Muzeum Człowieka. Sławę przyniosła Lévi-Straussowi publikacja w roku 1955 Smutku Tropików, eseistycznego dziennika z pierwszych podróży badawczych odbytych w latach 30. Kolejnym dziełem milowym w jego biografii była uważana przez niektórych za jego najważniejszą pracę. Wydana w roku 1962 książka pod tytułem Myśl nieoswojona, poświęcona formom myślenia pierwotnego. Już jako uczony o światowej sławie, Lévi-Strauss napisał na przełomie lat 60. i 70. czterotomowe mitologie. Nie przestał pisać również po przejściu na emeryturę w roku 1982. Ostatnim jego wydanym dziełem jest cykl małych mitologii. Drogi, masek, la poutière, jalouse, opowieść o rysiu. Francja i świat zawdzięczają mu moralne spojrzenie na antropologię oraz nieustępliwą ochronę różnorodności i dywersyfikacji świata. Choć wyrósł z filozofii, może właśnie dlatego, że ją dobrze poznał Claude Lévi-Strauss, jak sam wyznaje, nie ufa filozofom. Niegdysiejszy przeciwnik Sartra podziwia jedynie Michała de Montaigne i Jean-Jacques Rousseau. Wielkiemu humaniście życzymy 200 lat.
Elle te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. T'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni du cours. Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. Pas réfléchir, elle n'est plus vraiment belle. Que t'es déjà passé par des moments plus forts. Depuis
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Anaïs, która naprawdę nazywa się Anaïs Cross, nagrała nową płytę całkowicie poświęconą miłości, The Love Album. Tytuł ma wprawdzie angielski, ale piosenki na niej są przede wszystkim francuskie. Jest jedna po angielsku i jeszcze do niej wrócimy, a na początek kilka słów o Anaïs. Urodziła się w sierpniu 1976 roku, a od 1999 zaczęła śpiewać z grupą Opossum. Pośpiewała z nią nie za długo, po ponad 200 koncertach i jednej siedmiotytułowej płycie grupa rozpadła się we wrześniu 2003 roku. Anaïs zmieniła artystyczne oblicze, zaczęła występować sama z własnym akompaniamentem. Pierwszy większy sukces odnosi w 2006 roku, kiedy zostaje mianowana do wiktorii muzycznych w kategorii rewelacja sceniczna zespołu solista. Ostatecznie nagrodę zdobywa Camille, którą już Państwu prezentowaliśmy, ale nominacja też się liczy i to bardzo. O czym przekonała się Anaïs, której kariera od tej pory zaczęła się na dobre. Poza płytą nagraną z grupą Opossum, wydała w listopadzie wspomnianą już na początku miłosną płytę The Love Album. No to posłuchajmy.
Quelle belle soirée et ce feu. Je t'aime tant. Pourquoi es-tu si malheureux? Pourquoi es-tu si malheureux?
Jako żywo przypomina mi to piosenkę francuską lat 60. Anaïs pisze zarówno muzykę, jak i słowa do swoich piosenek. Słowa są nadzwyczaj proste. Fakt, że to płyta o miłości, więc i piosenki mówią tylko o miłości, ale jak wiadomo, jest to temat piękny i najwięcej prawdziwej poezji jemu właśnie poświęcono. Tymczasem słowa Anaïs są proste, żeby nie powiedzieć prostackie, język potoczny, ale nie na tyle, żeby był interesujący. A i muzyce można sporo zarzucić.
On s'est rencontrés un beau soir d'été. On a fait l'amour un beau jour aussi. On ne s'est plus quitté. On ne sait plus pourquoi. Mais ça a duré des mois et des mois, voire des années. Des matchs de basket pour moi. Tu regardais un peu moins le basket pour toi. J'ai cru que j'aimais ce que je n'aimais pas. Pour toi, je serais allée au bout du monde sans moi. Tu es partie au bout du monde sans toi. J'ai cru que la fin du monde était là.
Na początku o jednej piosence śpiewanej w języku angielskim i teraz ją Państwu przedstawię. Sekcja rytmiczna jest w niej nadzwyczajnie rozbudowana i bardzo energiczna i to będzie bardzo dobre zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z nową płytą Anaïs.
Radio du Monde.
Polska we Francji. Marek Brzeziński.
Na Podhalu jest wielu gąsieniców, bachledów czy obrochtów, dlatego każda rodzina przyjmowała inny przydomek. U bachledów Curusiów było tak. Dziadek Andrzej, tata Andrzej i wnuk też Andrzej. Wszystkich trzech łączyła miłość do nart i do muzyki. Dziadek i wnuk wybrali muzykę. Ojciec, medalista świata i olimpijczyk, jest najlepszym narciarzem w historii polskiego narciarstwa alpejskiego, zwanego czasem też zjazdowym. Dzisiaj porozmawiamy z najmłodszym z rodu, a okazja jest ku temu przednia, bo na rynku muzycznym ukazała się właśnie jego najnowsza płyta Time Ruins. Andrzej Bachleda, ojciec, był pierwszym polskim alpejczykiem, który zdobył medal w konkurencjach alpejskich na Mistrzostwach Świata. Pamiętam jak dziś, był rok 1970. Szklarska poręba, zmęczony jak pies, wróciłem z nart do domu. Przekręciłem gałkę radioodbiornika, a tam podają, że oto w Walgardenie Ałuś zdobył brązowy medal. 4 lata później w St. Moritz było jeszcze lepiej, zdobył srebro. Świetnie to wszystko opisał w cieniutkiej, by nie rzec, wiotki książeczce pod tytułem Taki szary śnieg. Pisał też o swoich startach na olimpiadach w Grenoble i w Sapporo. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał nagrodę UNESCO Fair Play za bezprecedensowy gest, jakim było przyznanie się do popełnienia błędu, mięcia bramki na trasie slalomu. Działo się to we mgle i śnieżycy. Sędziowie nie widzieli tego. Ałuś podszedł do sędziów i powiedział, że powinien być dyskwalifikowany. Tak się stało, ale UNESCO uznało ten gest za przejaw kontynuacji wspaniałych ideałów rywalizacji sportowej. A skąd się wziął ów Ałuś? Ojciec Andrzej Bachleda, senior, znany tenor, ceniony śpiewak operowy, i matka Maria Gąsienica-Wawrytko, też najstarszych rodów na Podhalu pochodząca, byli obydwoje wyśmienitymi narciarzami. Gdy brali małego Andrzejka na Kasprowy Wierch, to we mgle i śnieżycy, żeby się nie zgubić, chłopczyk miał krzyczeć „Au!”. No i tak do tego Ałusia doszło. Był tu już tylko jeden krok. Od 1981 roku Andrzej Bachleda Ałuś mieszka we Francji w Saint-Gervais. Kiedyś w czasie Igrzysk Olimpijskich w Albertville, gdy pytałem go, czy przyjeżdża do Paryża, odpowiedział mi: proszę pana, a po co? Mam w dachu okno, przez które widać Mont Blanc. Czy może być piękniejszy widok? No fakt. Najmłodszy z Andrzejów był wielką nadzieją polskiego narciarstwa zjazdowego. Odnosił duże sukcesy na alpejskich stokach. Nie pierwszy to taki przypadek kontynuacji rodzinnych tradycji. Felix Neureuther, jeden z lepszych slalomistów w karuzeli Pucharu Świata, jest synem legendarnej pary niemieckich narciarzy właśnie z epoki Ołusia, Christiana i Rosy Mittermeier. Najmłodszy z Andrzejów w rodzinie Bachledów-Curusiów urodził się w styczniu 75 roku w Zakopanem. W wieku 5 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. Na nartach umiał już w tym czasie nieźle szusować. W jednym z wywiadów prasowych powiedział, że lubi narty, ale muzykę kocha. Na olimpijskich stokach przeskoczył ojca, który na igrzyskach w Grenoble był 6. Najmłodszy Andrzej w Nagano zajął 5. miejsce. W Salt Lake City było gorzej, był 10. W Pucharze Świata i na Mistrzostwach Świata nie udało mu się dorównać do wyników taty. Na zawody, treningi i zgrupowania jeździł z gitarą. Rzecz jasna, łatwiej było ją wozić niż fortepian. Po 2 latach nauki, zafascynowany rockiem, zaczął grać w prawdziwych zespołach. Z The Monflowers i Sansara nagrał 2 płyty i ruszył w trasę koncertową. Szwajcaria, Francja, Polska. W 1997 roku wyjechał do USA na stypendium na studiach muzycznych w Denver University. Denver to także marzenie wielbicieli narciarstwa w Stanach. W 2004 roku powiedział, że jest zmęczony nartami i pucharowym kołowrotkiem. Na zakończenie kariery nagrał popowy album Od Gibraltaru do Tatr. Kluczowe dla jego dotychczasowej kariery było spotkanie w genewskim studiu Renarda Mileta Lacomba, syna francuskiego generała, ale przede wszystkim świetnego pianistę, realizatora dźwięku i żeglarza. A przecież narty i żagle mają w sobie coś wspólnego – żywioł przyrody. Z pomocą kilku przyjaciół powstała The Technicolor Orchestra, która przygotowała najnowszą płytę ukazującą się w tych dniach na rynku, wspomnianą Time Ruins. O tym, skąd się wziął tytuł albumu, czy cokolwiek to znaczy, o nartach, muzyce, rodzinie, mówi Andrzej Bachleda Curuś, najmłodszy z Andrzejów.
No po prostu tak jest od paru pokoleń.
Dziadek znany muzyk operowy.
Tak, tak, był śpiewakiem, tenorem, znaczy operowym, czy muzyki kameralnej. Ale też był bardzo dobrym narciarzem, no i też musiał zostawić narty na muzykę. Z kolei mój ojciec jest po szkole muzycznej, a jednak zdecydował raczej jeździć na napach, także tak jest u nas trochę dziwnie.
Na zmianę poprzeplatany. A pan z kolei zdaje się, że poszedł śladem dziad. Pan zostawił sport i narty dla muzyki.
Tak, no nie starałem się jakoś specjalnie iść jakimkolwiek szlakiem, tylko tak już mam od młodych lat, że zawsze kochałem muzykę, kochałem narciarstwo, ale jednak zostało nam, położyłem raczej na muzykę teraz ostatnio.
To znaczy na obecnym poziomie narciarstwa nie da się tych rzeczy połączyć?
Wątpię, że można połączyć. Znaczy można robić tak, jak robiłem dawniej, że jeździłem sobie po prostu z gitarą, trochę grałem tam w pokoju po zawodach. Ale żeby zajmować się tym zawodowo, nie da się połączyć. No bo teraz już bym musiał być, na przykład teraz były zawody w Finlandii, w Ameryce potem są i tak dalej. Także nie ma czasu na dwie rzeczy.
A co przeważyło, że wybrał pan muzykę?
Nie wiem, może już troszeczkę wiek, no bo jestem już po 30, także był taki czas na mnie, żeby skończyć z nartami. Mogłem oczywiście jeździć jeszcze dalej, ale no nie miałem tylko te narty, także chciałem powiedzieć, skosztować coś innego, nie tylko skosztować, tylko chciałem zrobić muzyki i dalej chcę mój zawód jakoś tam. I musiałem po prostu podjąć taką decyzję, że no skończyłem narty, no i teraz walczę o moje płyty i różne projekty koncertowe i tak dalej.
W tych dniach ukazuje się pańska nowa płyta.
Tak, to jest płyta. Ona dostała w Polsce nazwy Smooth Jazz. To są piosenki takie jazzowe, piosenki folkowe, piosenki, może troszeczkę popu w niej jest. Są piosenki bardzo amerykańskie, także mam grupę tutaj w Genewie. Płyta została nagrana w Paryżu w bardzo dobrym studiu z dobrymi muzykami, także ja nie mam do tej płyty, powiedzmy, że już tak często ją słuchałem, że ciężko mi ją określić, ale widzę, że się bardzo podoba ludziom i że wyszły dobrze bardzo nam nagrania, także że się cieszę.
Dziadek opera, a pan raczej jazz.
Tak. No i ja nie mam specjalnie głosu do opery, także natura mnie tak stworzyła, że raczej lepiej jak śpiewam jazz, czy piosenki takie bardziej lekkie niż operę. Jakbym śpiewał operę, to bym źle bym na tym wyszedł.
Pisze pan wiersze?
Tak, dużo piszę wierszy, dużo piszę muzyki też bardzo, no bo to jest, powiedzmy, to jest moja najważniejsza rzecz w muzyce, to po prostu pisanie muzyki i pisanie, no też piosenek, no to poezji do muzyki.
I również muzykę pan komponuje samemu?
Tak, komponuję muzykę, znaczy do piosenek i też komponuję inne style muzyki, jak można powiedzieć, muzykę poważną. Takie jest określenie przynajmniej. Piszę jazz, piszę różne rzeczy. Czasami mam jakieś zamówienia, kwartety i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz jakoś będę miał więcej tych zamówień.
A mógłby pan opowiedzieć o swoim zespole, bo nagrywaliście to razem, w kilka osób.
Mój zespół jest, to są chłopcy, jest dwóch Szwajcarów, dwóch Francuzów, no gramy w Genewie najwięcej, także wszyscy jesteśmy stąd, z Genewy mniej więcej. Ja mieszkam blisko Genewy, także dojeżdżam. I nagraliśmy w studiu w Paryżu, znaczy w Montreuil, w bardzo dobrym studiu z inżynierem dźwięku i realizatorem, który się nazywa Philippe Tessier-Ducrot, który jest taką legendą we Francji, jak w tym świecie nagrań, tak, i w ogóle świecie jazzowym. Także że wszystko się jakoś bardzo dobrze złożyło, żeby ta płyta wyszła na dobry poziom. Teraz płyta wychodzi w Polsce, a tamtego roku byliśmy już na dwóch trasach koncertowych w Polsce. I w sumie z tego ta płyta wynikła. Przegraliśmy cały repertuar na tych dwóch trasach i później pojechaliśmy właśnie prosto do studia. No, płyta się teraz ukazuje w Polsce, także na pewno będą w Polsce jakieś koncerty i czekam na to z pewną niecierpliwością. I też ukazuje się w marcu w Szwajcarii, także zaczynamy 6 marca w Genewie, mamy koncert, taki duży festiwal powiedzmy w Genewie. Mamy trasę koncertową w Szwajcarii, może trochę w Niemczech, na pewno w Polsce i mam nadzieję niedługo we Francji będziemy.
A jakie miasta w Polsce odwiedziliście?
Graliśmy w Warszawie, w Krakowie, dużo graliśmy w Opolu, w Zakopanem oczywiście.
Jak zostaliście, jak byliście przyjmowani? Jak wasza muzyka była interpretowana, przyjmowana?
Mnie się wydaje, że bardzo dobrze. I bardzo się cieszyli po koncercie. To odczuwałem, powiedzmy, że byli zadowoleni tym, że przyszli na ten koncert. Płyta nazywa się Time Ruin. Czas i ruiny, także bardzo mi się podobały te dwa słowa razem. Na tej płycie śpiewam wszystkie utwory po angielsku. Poprzednia płyta, na poprzedniej płycie miałem parę kawałków po polsku, parę po hiszpańsku, ale teraz raczej staram się nie mieszać już języków na jednej płycie.
Pan zdaje się sam mówi chyba 6 językami.
Nie 6, ja mówię 4 językami. Chciałbym mówić 6, ale na razie mam 4. Ja się urodziłem w Zakopanem. Przyjechałem do Francji, jak miałem 7 lat, w 1982 roku.
I cały czas jest pan związany z Francją?
Ja tutaj mieszkam, mieszkam w Alpach pod Mont Blanc. Teraz akurat nie ma, bo prawie tutaj śnieg pada, ale no tak, mieszkam tutaj już od siebie, nawet nie pamiętam, 25 lat.
Mówił najmłodszy z Andrzejów Bachledów Curusiów, wyśmienity narciarz i doskonały muzyk. A wracając myślą do postaci jego ojca, najlepszego alpejczyka w dziejach polskiego narciarstwa zjazdowego, to przypomina mi się taka historia. Najpierw Londyn, książkę Andrzeja Bachledy, Ausia czytałem do ostatniej kartki, a wtedy na oczach kryjących zdumienie pasażerów londyńskiego metra przewracałem na pierwszą stroniczkę i zaczynałem ją od nowa. Książeczka była mocno wytarta i zmęczona moją czytelniczą namiętnością. W Albertville 10 lat później, podczas Igrzysk Olimpijskich, po przeprowadzeniu wywiadu z Andrzejem Bachledą Ausiem, wyłączyłem mikrofon, opowiedziałem mu tę historię, pokazałem mu książeczkę. I wtedy pan Andrzej powiedział, że w drukarni zginęła ostatnia strona tekstu, więc on mi teraz ją dopisze odręcznie. I tak stałem się właścicielem jedynego na świecie bezcennego egzemplarza książki Andrzeja Bachledy, Taki szary śnieg.
Les vies d'uniformité. Quand deux peines
to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.